Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dzisiaj profesor Adam Wielomski, politolog, publicysta, historyk idei, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Wielomski jest autorem książki Yuval Noah Harari, Grabarz Człowieczeństwa, wydanej przez wydawnictwo Fundacja Pro Vita Bono w zeszłym roku. Ta książka w opinii wielu publicystów, czytelników jest udanym bardzo streszczeniem i polemiką z dziełami Harariego, autora światowych bestsellerów. Panie profesorze, zanim przejdziemy do meritum, gdyby mógł nam pan przedstawić pokrótce postać Harariego, genezę jego popularności.
Powiem tak, postać sama w sobie nie jest jakoś tak specjalnie interesująca w tym sensie, żeby miał jakąś fascynującą biografię, dlatego że jest to biografia typowa dla naukowca. Urodzony w Izraelu, w kibucu zresztą, co ciekawe, w Izraelu.
W 76 roku, tak zapamiętałam, bo to mój rocznik.
Tak. Studiował najpierw w Izraelu, potem zrobił doktorat na Oksfordzie z historii średniowiecznej, a konkretnie z historii operacji specjalnych i militarnych w późnym średniowieczu i w renesansie. Napisał zresztą na ten temat kilka całkiem niezłych książek podobno. Ja się nie znam na temacie, ale wierzę tym, którzy się znają. I następnie wrócił do Izraela, gdzie był profesorem jednego z uniwersytetów i któregoś dnia w uniwersytet, w jego macierzysty, wystąpił z taką propozycją, aby w celu zwiększenia popularności samego ośrodka naukowego, rekrutacji, prawda, i tak dalej, przeprowadzić serię różnorakich wykładów dostępnych dla osób zainteresowanych, przyszłych studentów w formie online. I między innymi był tam taki wykład pod tytułem Historia człowieka i żaden z profesorów uniwersyteckich starszych nie chciał się podjąć tego tematu. Zresztą zawsze mówię, że ja ich rozumiem, bo ja też się nie chciał podjąć takiego tematu, dlatego że jak przedstawić historię człowieka na powiedzmy 15 wykładach, czyli w 30 godzin, tak, aby nie spotkać się krytyką ze wszystkich stron, a przecież to też jest ważne i tego nie powiedziałeś. No bo nie da się w ciągu 30 godzin powiedzieć wszystkiego, co jest ważne w historii człowieka. W tej sytuacji, ponieważ nie było chętnych, padło na najmłodszego, czyli właśnie na Harariego, który przeprowadził ten wykład w sposób taki, bym powiedział, dosyć brawurowo, ciekawy, PR-owski i tak dalej. Wykłady jego odbiły się szerokim echem. On następnie jakby swoje główne tezy spisał i wydał w postaci książki Sapiens, pierwsza jego książka. Zresztą książka, która miała dosyć duże kłopoty z ukazaniem się w Izraelu, dlatego że kolejne wydawnictwa ją odrzucały jako nie za bardzo naukową, a bardzo publicystyczną. No ale to jest ten problem właśnie, jak w książce 400 czy 500 stronowej przedstawić z kolei całą historię człowieka. W końcu jakieś tam wydawnictwo mu to wydało w stosunkowo niewielkim nakładzie i pewnie na tym by się jego kariera skończyła, gdyby nie to, że ktoś tą książką się zainteresował i zaproponował Harariemu wydanie jej w języku angielskim i znalazł wydawcę w Stanach Zjednoczonych, gdzie książka szybko zrobiła olbrzymią karierę. Dlatego, że książkę zaczęli reklamować, można powiedzieć, takie postacie jak na przykład Barack Obama, Bill Gates, znany reżyser Ridley Scott i wiele innych różnych takich wpływowych osób, szczególnie powiązanych gdzieś tam z Doliną Krzemową i przemysłem komputerowym, a również sferami politycznymi, takimi nazwijmy lewicowo-liberalnymi w Stanach Zjednoczonych, związanymi z Partią Demokratyczną. No to zapewniło Harariemu olbrzymią popularność. Książka się sprzedała w nakładzie kilkunastu milionów egzemplarzy w sumie. Nie tylko oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle. Dlatego też Harari wkrótce wydał drugi tomik, taki można powiedzieć już nie historyczny, ale przyszłościowy, pod tytułem Homo Deus. No i wreszcie wydał jako trzeci tom trylogii dotyczące współczesności. Taki właściwie zbiór jego różnych artykułów, esejów pod tytułem 21 wykładów na XXI wiek. No i te książki w sumie, no jak mówię, sprzedały się pewnie w nakładzie, ja wiem, za 20 milionów egzemplarzy na całym świecie. Uzyskał olbrzymią popularność szczególnie w środowiskach wielkich korporacji, a szczególnie korporacji internetowych, które zapewniły mu tą właśnie popularność. Książką się zachwycał wspomniany Bill Gates czy na przykład Mark Zuckerberg. No i zrobił olbrzymią karierę. W tej chwili właściwie chyba się utrzymuje przede wszystkim z różnych płatnych występów na całym świecie. Posiada czteroosobowy zespół, jakiś taki, prawda, nazwijmy to sekretarsko-organizacyjno-menedżerski. No i można powiedzieć, że został takim naukowcem, popularyzatorem, showmanem równocześnie, co zapewnia mu, jak mówię, dużą popularność. Szczególnie jest promowany przez wielkie korporacje, to wiem od różnych osób pracujących w korporacjach, że na listach mailingowych wielkie korporacje wysyłają podobno, przynajmniej niektóre, listę lektur, które wypada znać i o których wypada rozmawiać, tam się umieszcza jego książki. A też mówił mi ktoś, że jego żona pracująca w korporacji zamiast nagród finansowych, to wydawano książki Harariego. Tak sobie pomyślałem, tanio im to wyszło, prawda, w stosunku do nagród finansowych. Także to są jakby no, środki jego popularyzacji. Zresztą w Polsce też jest popularny. No jeden z opiniotwórczych portali na przykład określił go mianem ostatniego autorytetu. Także postać w ten sposób jest promowana.
Panie profesorze, pana książka o Yuvalu Harari, które z książek Harariego analizuje? I chciałam zapytać się o ten język, dlatego że mówił pan, że cykl wykładów Harariego był dosyć błyskotliwy, łatwo, z przyjemnością prawdopodobnie odbierany przez młodych ludzi, przez odbiorców, ale czytelnicy polscy zarzucają książką Harariego dosyć trudny język. I też się często w kontekście książek i języka, którego Harari używa, też się przywołuje współczesne techniki, trochę manipulacyjne, jeśli chodzi o opisanie techniki NLP.
To zacznijmy może po kolei. Omówione są wszystkie trzy książki, chociaż w moim przekonaniu najważniejsze to są oczywiście Sapiens i Homo Deus, dlatego że 21 lekcji na XXI wiek są takie różne teksty dotyczące współczesności. Powiem tak, nie jest to jakaś wizja wybitna, raczej taka bym powiedział sztampowo-medialna. Jeśli chodzi o problemy z czytaniem, to znaczy rzeczywiście Harari, powiem tak, nigdzie tego nie znalazły informacji na ten temat, on się tym nigdzie nie chwalił, ale rzeczywiście wydaje się, że używa technik właśnie z rodzaju NLP, czyli programowania neurolingwistycznego. Innymi słowy, jest to cała sztuka, nazwijmy to w ten sposób, manipulowania słowem po to, aby teksty były bardziej perswazyjne. To nie jest żadne sztuczki, tego się po prostu można nauczyć. I odnoszę wrażenie, że w tekstach Harariego tych technik jest zbyt dużo. Znaczy te techniki mają to do siebie, że jeśli się zbyt często używa i na przykład na każdej stronie jest to trzy razy użyte różne techniki tego typu, to czyni tekst trudnym w odbiorze, bo ten tekst wydaje się wtedy trochę dziwny. Ja zauważyłem, że specjaliści od NLP mają taką tendencję, żeby nadużywać tych technik. Z tego co się orientuję, ponieważ techniki te są dość powszechnie używane właśnie w wielkich korporacjach, to pracownicy tych wielkich korporacji są do tego przyzwyczajeni i w ten sposób bez kłopotu to czytają, ale ci, którzy nie pracują w wielkich korporacjach, gdzie się te techniki NLP, całe coachingi robi i tak dalej, mają z tym pewien problem. Bo też z książkami Harariego jest jeszcze inny problem. One są strasznie duże. Trzy tomy, każdy jest po 500 parę stron. One są troszeczkę w moim przekonaniu za duże. Poza tym lektury ich utrudnia jeszcze jedna rzecz, wynikająca właśnie z wielkości i nadmiaru tych technik prawda, NLP. To znaczy jego książki mają bardzo ciekawe początki. To znaczy pierwszych 80-100 stron to jest naprawdę jakaś fajna teza, z którą można się zgadzać lub nie, ale jest jakoś tam tezą ciekawą i nowatorską. I potem czym
jedna
dalej
z tych
las...
tez to jest ta teza o tej rewolucji komunikacyjnej, tak? Też
tak,
się spotkałam
na przykład
z pana taką opinią,
rewolucja
że...
komunikacyjna, w Homo Deusie taki 80-parostronicowy wstęp o przyszłości człowieka, prawda, i całej rewolucji genetyczno-biologicznej. A potem rozpoczyna się następnych 400 stron i zaczyna się robić coraz bardziej nudne, a tezy autora są coraz mniej oryginalne. W przypadku 21 lekcji na XXI wiek to już jest w ogóle problem, dlatego że to są eseje na różne tematy. Pierwszych 100 stron tradycyjnie ciekawe, a potem to już są takie zupełnie nienowatorskie i ja generalnie powiem, że gdyby Harari swoje książki skrócił do 300 stron, to w moim przekonaniu miałby więcej czytelników, bo skutek tego jest taki, że odnoszę wrażenie, że tego Harariego wszyscy zaczynają czytać. Ja zresztą powiem szczerze, wziąłem się za Harariego, na tapetę go wziąłem jako temat badawczy, z tego prostego powodu, że wszędzie spotykałem opinie, że cytaty to są takie, no nie, no tego się nie da przeczytać. Przeczytałem połowę pierwszego tomu, połowę drugiego tomu, prawda, ale całości nie. Gdzieś tam parę osób mi się zaledwie odezwało, jak zacząłem się nad tym tematem zastanawiać i tam w różnych mediach społecznościowych swoich pisałem o tym, że o tym piszę, to tam ze dwie czy trzy osoby mi napisały, że przeczytały całość. Dlatego uznałem, że temat jest interesujący, żeby po pierwsze te poglądy jego streścić, no a po drugie wejść z nimi w bardzo, ale to w bardzo głęboką polemikę, czego w literaturze światowej nie zrobiono, dlatego że mimo że autor jest bardzo popularny, to środowiska naukowe generalnie go bojkotują. Nie napisano na jego temat żadnej książki. Książka, o której rozmawiamy, moja, jest Grabarz Człowieczeństwa, jest pierwszą książką w literaturze światowej na temat Harariego. I w literaturze światowej jest tam za 4 czy 5 w sumie generalnie artykułów naukowych, takich poważniejszych o Hararim. Kilkadziesiąt przynajmniej recenzji jego książek znalazłem w tych językach, których czytam, bo ja się nie upieram, że może w języku bantu coś ktoś napisał, ale ja po prostu nie czytam. No ale w tych językach, których czytam, znalazłem kilkadziesiąt recenzji jego książek, takich krótkich recenzji na ponad 3-4 strony. I tak naprawdę temat jest odłożony. Co ciekawe, zresztą naukowcy omijają go z daleka, ponieważ uważają go, jak to ktoś napisał w Polsce, za pop naukowca, czyli za takiego no, taniego, szukającego sensacji popularyzatora nauki. Lub
panie
też
profesorze,
po prostu za dyletanta.
Panie profesorze, wejdę w słowo. Skąd w takim razie taka ogromna liczba cytowań Harariego? Tu się wymienia parę tysięcy cytowań. To jest bardzo duża liczba, jeśli chodzi o tego rodzaju literaturę.
Tak, szczególnie, że to jest po parę tysięcy cytowań każdej z książek. Mhm. To jest w tak zwanym indeksu Hirsha, prawda? Każdy zresztą z Państwa, kto posiada konto na Google, może sobie sprawdzić, wejść w Google Scholar, tam sobie sprawdzić indeksy czy cytowań. Generalnie jest to ciekawe, ponieważ autor, którego nikt nie omawia, prawie nikt nie omawia, nie powinien mieć dużo cytowań, ma tych cytowań dużo i ktoś to przebadał, to znaczy sobie tam wyklikał, co się pokazuje w tych cytowaniach i się okazuje, że są to głównie teksty autorów, którzy nie są specjalistami ani od historii, ani od nauk humanistycznych, ani od nauk społecznych. Cytują go matematycy, inżynierowie i tak dalej, którzy czasami potrzebują gdzieś tam zacytować, pokazać jakąś wiedzę humanistyczną w swoich publikacjach, no i wtedy nie bardzo wiedzą, czego szukać, więc biorą z półki to, co jest popularne i na topie, w ten sposób Harari ma olbrzymią liczbę cytowań. To zresztą prawdopodobnie też wynika z tego, że w okresie gdzieś tam studiów czy różnych lektur, pracując w korporacjach na przykład, spotykają się z popularyzacją tej postaci jego książek. Także ma bardzo dużo cytowań, aczkolwiek nie są to cytowania od przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.
A w takim razie, panie profesorze, jakbyśmy tak mogli jednym słowem określić Harariego, to jest historyk, filozof, czy jak pan czasami mówi, ideolog?
Znaczy ja uważam, że ideolog. On sam się uważa za historyka, czy jest historykiem, doktorem historii, ale większość jego książek, wcale nie, połowa przynajmniej jego pracy nie jest poświęcona historii, tylko przyszłości, więc jest futurologiem, można powiedzieć. No i wszystkie wizje przyszłości oczywiście mają jakiś charakter ideologiczny, bo tutaj się tego nie da, światopoglądowy, i tutaj ta wizja światopoglądowa jego jest bardzo, bardzo, ale to bardzo wyraźna, dlatego ja raczej uważam, że jestem ideologiem, który pod pretekstem książek naukowych próbuje nas programować na przyszłość świata i próbuje nam wmówić, że nie mamy innego wyjścia i świat będzie tak wyglądał, jak opisują to w swoich książkach.
To w takim razie komu mogą być przydatne tego rodzaju ideologie, które promuje Harari? Czemu miałoby to służyć w dłuższej takiej perspektywie?
Znaczy, Harari jest radykalnym ideologiem procesów globalizacji, całej takiej, nazwijmy to, ideologii globalizmu, powstania jakiegoś państwa światowego czy kilku państw, prawda, które obejmą cały świat dla wzrostu gospodarczego i tak dalej. Jest przeciwnikiem wszelkich tożsamości religijnych i narodowych, dlatego bardzo się podoba zwolennikom globalizacji i globalizmu, dlatego że można się będzie swobodnie przemieszczać, przeprowadzać, nie będąc właściwie nigdzie zakorzeniony, nie mając stabilnej rodziny, prawda, i tak dalej, więc bardzo wygodny pracownik. Kapitał również wszędzie będzie się mógł przemieszczać. To jest raz. Po drugie, Harari jest bardzo mocno promowany, i to tu nie trudno dostrzec, przez wielkie korporacje cyfrowe, kojarzone jest przede wszystkim z Doliną Krzemową. Oczywiście w pewnym uproszczeniu, dlatego że na przykład Bill Gates i jego Microsoft nie mieści się w Dolinie Krzemowej, ale mówi się w ten sposób o tych wszystkich wielkich międzynarodowych koncernach internetowych, dlatego że Harari głosi, iż przyszłość świata jest w internecie, a nie w świecie rzeczywistym. Głosi, że niedługo z powodów klimatycznych i walki z CO2, prawda, nie będziemy właściwie prawie że wychodzić z domu i poruszać się po świecie, tylko będziemy żyli w e-przestrzeni. Takie różne projekty typu Neuralink Maska, czy takie, prawda, projekty przejścia do e-przestrzeni mają przyszłość, i to będzie oznaczało, że w tej e-przestrzeni, gdzie się przeniesie rzeczywiste życie większości z nas, no tak naprawdę panowanie będzie uzyskają ci, którzy tą przestrzenią będą zarządzać, czyli wielkie korporacje cyfrowe. Harari wprost właściwie uważa, że świat polityki tradycyjnej, cały świat tradycyjny społeczny przestanie istnieć, przeniesie się właśnie do internetu, do e-przestrzeni, no i w ten sposób władza polityczna, ideologiczna, również majątek, przeniesie się do e-przestrzeni, no i w ten sposób właściwie tradycyjne państwa, czy nawet jakieś państwo światowe, będzie pewnego rodzaju fikcją, a wszystkim będzie rządził Facebook, YouTube, prawda, Twitter i inne korporacje zarządzające i tworzące tą e-przestrzeń, czyli można powiedzieć na tej zasadzie, kto administruje e-przestrzenią, ten jest suwerenem i właścicielem wszystkiego.
Tego rodzaju wizje często łączy się z takim pojęciem depopulacji. Czy można to z tym wiązać? Bo też spotkałam się z taką jedną z wypowiedzi pana profesora, kiedy omawia pan taki rodzaj, nie że zauroczenia Harariego narodowym socjalizmem, ale w jakimś sensie pokrewny sposób myślenia, jakim kierowali się naziści, wyznawcy narodowego socjalizmu.
Ja bym powiedział tak, sam Harari, ja nie znalazłem żadnej jego wypowiedzi na temat problemu depopulacji, aczkolwiek z jego różnych książek wynika wprost, że ludzi jest za dużo. Harari uważa, że ludzie jest nas za dużo, przez to niszczymy klimat, sprowadzamy globalne ocieplenie i tak dalej, co może zakończyć się według niego zagładą ludzkości, bo jest on przekonany, że to człowiek odpowiada wyłącznie za zmiany klimatyczne. I w takiej sytuacji ja bym powiedział tak, ci, którzy mówią o depopulacji, mówią, no jak ludzi jest za dużo, to trzeba zmniejszyć po głowie, prawda? Harari jest, tu bym powiedział, bardziej, no, mniej radykalny, bardziej ostrożny, to znaczy wpadł na pomysł, że pogłowia ludzi nie trzeba koniecznie zwiększyć, po prostu większość z nas ma siedzieć w swoich mieszkaniach i nie wychodzić i żyć we przestrzeni. Wtedy nie będziemy podróżować i wydzielać spalin, prawda, i tak dalej. Będziemy wegetarianami, wszystko, jak on sobie marzy, i tak dalej. Także no, można powiedzieć, że ludzie będą siedzieli w swoich klitkach i żyli w e-przestrzeni, gdzie nie będą wydzielali ciepła. i wszystkich, prawda, i wszystkich zanieczyszczeń, i w ten sposób właściwie problem zostanie skasowany. Czyli innymi słowy, elita ludzkości będzie żyła w świecie, nazwijmy to normalnym, posiadając całą własność i władzę polityczną, a powiedzmy 90 czy 90% ludzi będzie sobie żyło gdzieś tam w jakimś neurolinku czy metaversie, czyli w rzeczywistości wirtualnej, gdzie będą niezwykle mało konsumowali w praktyce, niezwykle mało wydzielali ciepła, niezwykle mało zanieczyszczali klimat i tak dalej. Także to jest jego wizja, która nad wszystkim góruje, czyli to nie jest jakby no wizja depopulacji, tylko zamknięcia nas w internecie, tak żebyśmy tylko cieleśnie funkcjonowali na Ziemi. Tym się oczywiście, domyślam się, że pani połączyła to pytanie z narodowym socjalizmem, bo rzeczywiście Harari wykazuje sympatię do narodowego socjalizmu, co jest o tyle dziwne, że jest po pierwsze obywatelem Izraela, czyli mówiąc wprost Żydem, pochodzi z rodziny, jak sam o tym pisze, syjonistycznej głęboko, a z drugiej strony jest również homoseksualistą, czyli też mniejszością, nazwijmy to w ten sposób, niespecjalnie lubianą w III Rzeszy. Z drugiej strony wyraźnie żywi on do tego narodowego socjalizmu pewnego rodzaju taką podświadomą sympatię, i nawet wprost o tym pisze, dlatego że jest zwolennikiem radykalnym teorii Darwina, ewolucjonizmu, jest zwolennikiem stworzenia swojego rodzaju nadczłowieka, jak ja to nazywam, herrenvolku, prawda, przy pomocy modyfikacji z jednej strony genetycznych, a z drugiej strony również chipowania, transhumanizmu, czyli doczepiania różnych tam organów zwierzęcych, ludzkich, czy też sztucznie wyhodowanych, czy też w ogóle elektronicznych części do człowieka. I Harari wierzy w to, że w przyszłości część ludzi osiągnie ten status nadczłowieczy, to będą ci, którzy nie będą żyli w e-przestrzeni, bo w e-przestrzeni będą żyli zwykli ludzie, nazwijmy to w ten sposób, niepodrasowani genetycznie, jako ta gorsza część ludzkości. No i w pewnym momencie dochodzi on do takich, prawda, dyskusji, rozważań dotyczących III Rzeszy w swoich badaniach historycznych, swoich różnych tezach historycznych, i stwierdza, że ci naziści to oczywiście byli zbrodniarze, ludobójcy. To nie jest tak, że on w jakiś sposób ich wybiela, ale byli też darwinistami i też wierzyli w genetyczne wyhodowanie lepszego człowieka. I ta intuicja ich była słuszna, tyle że wtedy jeszcze genetyka, biologia nie były w stanie tego zrobić, dlatego posunęli się w swojej eugenice właśnie do zbrodni, podczas kiedy, no, można powiedzieć, Hitler urodził się 100 lat za wcześnie, dlatego że teraz mógłby przy pomocy genetyki zrealizować swoje plany stworzenia tego nadczłowieka herrenvolku, niekoniecznie musząc wszystkich mordować naokoło. Także stąd jest taka jakby, no, zawalowana sympatia, bym powiedział, do samego pomysłu narodowego socjalizmu, ale nie do jego realizacji praktycznej, bo tutaj oczywiście ja go nie posądzam o jakąś chęć zbudowania drugiego Oświęcimia.
Chciałam zapytać się teraz o to, czemu miałyby służyć książki Harariego, bo z tego co rozumiem, jeśli one są szeroko kolportowane w różnych korporacjach, no to docierają do przeciętnych pracowników korporacji, którzy albo mają w sobie wzbudzić te ambicje, żeby pretendować jakoś w przyszłości do tej wyższej klasy, albo, jak rozumiem, przyzwyczaić się do tej myśli, że będzie to zupełnie naturalne i powszechne i będą w tej klasie niższej, która będzie tylko funkcjonować, powiedzmy, w tych mieszkaniach czy w tej tam cyberwirtualnej przestrzeni. Jaki jest cel popularyzacji tego rodzaju idei?
To znaczy, oczywiście jest to moja interpretacja, bo Harari to tam się zastrzega, że on tylko tak prorokuje i trochę ostrzega i tego, ale zachwycony jest tym światem, tą wizją. Myślę, że właśnie jest tak, jak pani powiedziała. To znaczy, klasa kierownicza tych wszystkich korporacji ma, że tak powiem, wierzyć, że jest pewnego rodzaju bogami, bo ten Homo Deus przecież to jest Bóg, dlatego że w teologii chrześcijańskiej Homo Deus, człowiek Bóg, to jest Jezus Chrystus. I ma się stać właśnie takimi bogami, którzy za pomocą majątków będą mogli siebie i swoje dzieci, prawda, tam genetycznie dopracowywać, chipować się, gdzieś tam sobie dostawiać dodatkowo organy, zwiększać IQ, mózg i tak dalej. I również mają sobie przedłużać życie, osiągnąć, jak on to nazywa, aśmiertelność, czyli śmierć dopiero w wyniku śmierci mózgu. bo wszystkie inne organy będzie można zastępować, więc jest jakby no, motywacja do pracy dla wielkich korporacji, w wielkich korporacjach, a z drugiej strony ci przeciętni pracownicy, którzy nie mają szans takiego awansu, no mają się dowiedzieć, że są tylko taką bryłką materii, zwierzątkiem takim, można powiedzieć, bez kultury, duszy, tradycji i tożsamości, które dzisiaj mieszka takie zwierzątko w Warszawie, jutro w Poznaniu, pojutrze w Tokio, 2 miesiące później w Berlinie, 3 miesiące później w Buenos Aires, jako siła robocza, takie human resources, prawda, które wielkie korporacje mają rzucać to tu, to tam i nie należy mieć żadnej tożsamości narodowej, religijnej, zakładać trwałej rodziny i tak dalej, no bo to nie warto, dlatego, że to utrudnia karierę zawodową. Także stąd jest ta popularność Harariego w tych wielkich korporacjach międzynarodowych, no i szczególnie właśnie tą skłonnością do tych korporacji wirtualnych, ale widzę, że z tego, co słyszę od moich czytelników, korporacje międzynarodowe, również te niewirtualne, tam również panuje zachwyt nad Harariem.
To w takim razie, gdybyśmy mogli się troszeczkę szerzej zastanowić, w jaki sposób buduje się współcześnie autorytety, bo żyjemy trochę w kulturze takiej eksperckiej, tak? Już teraz właściwie tym ekspertem czasami nie wiemy, kto jest, ale występuje w roli eksperta i narzuca nam jakiś swój punkt widzenia. W ten sposób tworzy się autorytety, jak następuje też rozdawnictwo prestiżu.
To, co pani mówi, to są właściwie, można powiedzieć, nie tyle autorytety, co celebryci tak zwani. I takim celebrytą właśnie jest Yuval Noah Harari. To wygląda to w ten sposób. No, Bill Gates coś tam o nim napisze, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba w New York Timesie artykuł o jego książce, pełen zachwytu. Barack Obama gdzieś tam w jakimś swoim przemówieniu się na niego powoła. Następnie Klaus Schwab dwukrotnie go zaprosił no, na swój, prawda, zjazd globalistyczny do Davos. Akurat w tym roku, w 2023, z nieznanego mi powodu go tam nie będzie, ale już dwukrotnie tam był. Także można potem powiedzieć, prawda, że o, to ten go cytuje, ten go zaprasza i tak dalej. W mediach o nim mówią. Mark Zuckerberg napisał też tam jakiś, prawda, artykuł pochwalny o nim i tak dalej, więc mówią o nim najważniejsi na świecie. A to, że taki Bill Gates tak naprawdę nie skończył żadnych studiów, prawda, i uważa się za specjalistę od wszystkiego. No na komputerach się zna, ale na pewno nie na wszystkim, o tak mu się wydaje. Ale ma, bym powiedział, duży oddźwięk medialny, dlatego, że on częściowo te media po prostu elektroniczne kontroluje, no w ten sposób te media stwarzają właśnie takiego celebrytę, który w moim przekonaniu wcale nie musi być oryginalnym myślicielem i mieć cokolwiek do powiedzenia. To jest tylko kwestia permanentnego pokazywania w telewizji. Ja powiem tak, ja czy pani, gdybyśmy na przykład dostali do prowadzenia, nie wiem, dziennik telewizyjny, gdzieś tam w którejś ze stacji telewizyjnych o 19 czy o 19.30, to za rok byśmy mieli olbrzymią rozpoznawalność i by nas pytano na wszystkie kwestie, od kwestii, nie wiem, mody po kwestie polityki. Ja na przykład zwracam uwagę, że osoba prowadząca dziennik telewizyjny, która tylko odczytuje informacje, które gdzieś tam na prompterze, prawda, przed nią wyskakują, sama wcale nie musi być ekspertem politycznym. Może w ogóle nie rozumieć tego, co czyta tak naprawdę. Tym niemniej, ponieważ czyta te informacje, komentarze do nich i tak dalej, w oczach widzów uchodzi za osobę, która się zna na polityce, prawda, i zna się na wszystkim. Także no, w ten sposób się tworzy się celebrytów. No, tak naprawdę taką osobę należałoby najpierw posłuchać, co mówi sama siebie, a nie co odczytuje. I Harari w moim przekonaniu właśnie no, jest takim celebrytą, dlatego, że no, świat nauki go nie ceni. Ja na przykład czytałem taki artykuł jednego z francuskich profesorów filozofii, jedyny zresztą w języku francuskim, na temat Harariego, no to on właśnie pisze, że kiedy Harari, jego książki przetłumaczono na język francuski, zaczęły się pojawiać we francuskich księgarniach, to księgarze zaczęli te książki ustawiać gdzieś tam w dziale filozofii. No i filozofowie, profesorowie filozofii zaczęli biegać po księgarniach i krzyczeć, że oni się nie zgadzają, żeby ten, prawda, dyletant stał w dziale filozofia. No to co zrobili księgarze? Sięgnęli na tylną okładkę, zobaczyli, doktor historii. No to go położyli w dziale historia, prawda, na tej zasadzie. Także no, środowisko naukowe niestety nie oponuje. I to jest w ogóle problem, że środowisko naukowe nie oponuje. Ja na przykład nie rozumiem, jakby no, ta wizja cała antychrześcijańska człowieka jako bryłki materii, powinna w moim przekonaniu, no nie wiem, teologowie na przykład, filozofowie chrześcijańscy powinni napisać takie książki, takie jak ja napisałem. Oni tego nie robią, zupełnie ich to nie interesuje. No a w tym czasie w mediach sobie, prawda, bryluje ta postać razem z jej zwolennikami. Tworzy się w ten sposób autorytet w postaci celebryty, dlatego że celebryta od autorytetu tradycyjnego różni się tym, że tradycyjny autorytet miał coś do powiedzenia. A celebryta to jest ktoś, kogo się uważa za autorytet, bo ciągle się widzi jego twarz i jest cytowany w mediach. A to są dwie zupełnie różne rzeczy.
To już na koniec naszego programu. Przypomnę, że warto przeczytać książkę profesora Adama Wielomskiego, Yuval Noah Harari, Grabarz Człowieczeństwa. Ona jest wydana przez wydawnictwo Fundacja Provita Bona w zeszłym roku, ale jest cały czas dostępna. I to jest też książka, dodam, dlatego cenna. To mam takie feedbacki od moich znajomych, od czytelników, że ona też bardzo szeroko cytuje Harariego. To znaczy, jest to polemika pana profesora z myślą Harariego, ale można mieć takie kompendium wiedzy, skondensowany wyciąg z książek Harariego w obszernych fragmentach też podany w książce pana profesora. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Ja też dziękuję. Do widzenia państwu.
Arsenał Kultury.